Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Chcesz mieć jajko? Pozwól kurze gdakać, mówi stare włoskie przysłowie. No a jajka teraz właśnie chcą mieć prawie wszyscy. To główny atrybut świąt Wielkiej Nocy od wieków, a dlaczego? Bo symbolizuje ono początek, wstęp do życia, odrodzenie. Dlatego chyba zupełnie bez zaskoczenia tematem dzisiejszej ekosfery będzie właśnie jajko. Powiemy, jak je wybierać, jakie mają wartości, jak je przechowywać, jak malować naturalnymi metodami, czyli jajko w pigułce. Zapraszam do 15.
Ekosfera.
Gośni studiu są dzisiaj Sylwia Wojda i Luisa Wojda z Wegestock Viva. No jeżeli Wielkanoc, no to wiadomo, że jajka. Taka tradycja wieloletnia. No a jeżeli jajka, to wiadomo, że kura. Chociaż dyskutować dzisiaj w programie nie będziemy o tym, co było pierwsze, bo to chyba nikt nie zna na to odpowiedzi. Prawda jest taka, że chodzi o to, i tak przynajmniej mówią ekolodzy, żeby kupować jajka od szczęśliwych kur. Co to znaczy szczęśliwa kura?
Szczęśliwa kura to zależy, w jaki sposób przeżyła swoje życie. Niestety podczas chowu żyje krócej niż w naturalnych warunkach. To jest tam 2-3 lata, a w naturalnych warunkach dożywa do 15. Także czy szczęśliwa jest? Nie wiem. Warto by kurę zapytać. W każdym razie tutaj sytuacja odnosi się do numerów na jajkach. Tutaj możemy w tym momencie ewentualnie powiedzieć, czy ta kura była troszeczkę bardziej szczęśliwa, czy nieszczęśliwa.
No właśnie, zaraz sobie o tym porozmawiamy, no bo to jest pierwsza ważna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę przy kupowaniu jajek. Jajek w Polsce podobno jemy, według statystyk, 161 osoba zjada w ciągu roku, czyli wygląda na to, że w zasadzie co drugiego, trzeciego dnia jemy jakieś jajko. Oczywiście są te jajka różnej wielkości. Na przykład S to są jajka małe o wadze 53 gramy. Średnie to są do 63, duże 73 gramy, bardzo duże powyżej 73. No opinie są takie, że nie należy raczej sięgać po największe jajka, dlatego że bardzo duże jajka nie są na pewno dziełem natury, a raczej kury skarmionej sterydami i antybiotykami. Dlatego jeżeli decydujemy się na jakieś jajka, powinniśmy wybierać małe albo średnie. Poza tym jest też taka opinia, że duże jajka mają cienkie skorupy, które bardzo łatwo pękają podczas gotowania, więc też może warto zrezygnować z takich jajek. Kolejną rzeczą, o której warto wiedzieć, to są te kody pieczątki. Na każdym jajku powinna być pieczątka. Jak kupujemy jajko w sklepie, to takie pieczątki mamy. I bardzo wiele osób raczej nie ma zielonego pojęcia, co one oznaczają. Rzeczywiście może nie jest to takie proste. To jest taki ciąg znaków, gdzie na początek jest jedna liczba, później są dwie i później jest 8. I okazuje się, że właśnie z tego można wyczytać bardzo wiele na temat jakości jajka i warunków, w których było ono zniesione. Pierwsza ta liczba, pojedyncza, oznacza sposób, w jaki hodowane są kury. No właśnie, i tych sposobów jest kilka. Zacznijmy może od trójki. To oznacza, że
jest to chów klatkowy, czyli do dyspozycji kury jest powierzchnia, w ogóle po pierwsze klatki, wielkości kartki A4.
To ledwo się ta kura zmieści.
Na pewno nie rozprostuje skrzydeł.
Klatka nie daje tej możliwości. I w tych klatkach jakby kury też są upchane po kilka sztuk. Więc jakby one nie są osobno, przez co jakby ta mała powierzchnia też powoduje, że dochodzi do jakichś aktów agresji, dziobania, wydziobywania piór.
Poza tym to są chyba kury, które w ogóle nie widzą słońca. Całe życie spędzają w klatkach i właśnie nawet nie mają możliwości spróbowania trawy. Ten w ogóle sposób chów klatkowy jest zabroniony w niektórych krajach Unii Europejskiej, a w Polsce?
W Polsce nie jest.
No właśnie, w wielu krajach Unii jest ten chów traktowany jako bardzo niehumanitarny.
Nieetyczny
właśnie przez to, a no w Polsce niestety taki chów występuje, chociaż no ekolodzy, też weganie właściwie działamy w ten sposób, że chcemy wycofać te jajka na przykład z topo niektórych marketów. Faktem jest też, że to jest czas jakiś, to jakiś czas to trwa, ale no niektóre markety wycofują te jajka.
Przede wszystkim też kury karmi się, faszeruje właściwie antybiotykami, ponieważ ten taki ścisk straszny powoduje u nich choroby, od siebie się zarażają w ogóle różnymi tam dodatkowo chorobami.
Ponieważ są blisko siebie, są stłoczone, kontaktują się ze sobą, no może dojść do jakiejś tam pandemii, tak, to na całej fermie. Więc właśnie tutaj wskazane jest jak najbardziej wstrzykiwanie im antybiotyków i tej chemii dużo do ich organizmów. No przez co też to jajko, które ta kura znosi, wiadomo, że to nie będzie zdrowe jajko. Kury są stłoczone, zestresowane, więc się dziobią, są agresywne wobec siebie, więc obcina się im dzioby.
Brzmi to dramatycznie, więc jeżeli można zachęcić przy wybieraniu jajek, jeżeli trochę pomyślimy, to warto pamiętać, żeby nie kupować trójek. To jest chów klatkowy, jeszcze raz przypominamy, trójka.
Może bym dopowiedziała, że no też, żeby te kury, chcemy, żeby jak najwięcej było, tak, pieniędzy z tych kur, jak najwięcej, żeby znosiły jajek, żeby nie chorowały i żeby jak najdłuższa była żywotność tych kur. No, żeby móc je eksploatować jak najbardziej. To właśnie, że to przycina się na przykład pióra. Też tak, kura właśnie w naturalnych warunkach, kura przecież może latać, jest ptakiem.
W kwestii hodowli klatkowej głównie stosuje się takie metody szokowe, żeby wywołać ciągłe niesienie się. Więc stosuje się takie metody typu na przykład, że ciągle jest zapalone światło. Wtedy to wywołuje u tych zwierząt stres dodatkowy.
No, zabiera się im na przykład pożywienie, czyli głodzi się je albo też ogranicza dostęp do wody. Stres wywołuje okres ten owulacyjny, czyli wtedy kura niesie jajko częściej. No więc jajek dużo mamy.
Czyli to po prostu czysty biznes. Tak. I mało
kury są traktowane jak maszyny do produkcji po prostu jaj.
Czyli raczej jajka od takich kur nie będą należały do najsmaczniejszych, a poza tym psychologiczna taka świadomość, w jaki sposób traktowane są kury z jajek numer 3, no też powinniśmy się zastanowić przy kupowaniu. Numer 2 to jest chów ściółkowy.
No to już trochę lepiej, bo kura nie siedzi na twardych tych przestrzeniach. Ale chów ściółkowy siedzi na ściółce, na słomie przeważnie, ale to też nie jest tak tutaj wesoło, jakby nam się wydawało, ponieważ kury zamiast w klatkach są bardzo stłoczone w dużych halach, po prostu na ścisk. Te kury też siebie zadeptują często, są mniejsze, większe. Także są dalej na ścisk, dalej nie widzą słońca, dalej nie wychodzą na trawę, nie mogą drapać, to jest naturalną czynnością fizjologiczną kury.
Nie bardzo też mogą rozprostować skrzydła.
Czyli po prostu to jest troszeczkę lepiej, bo nie ma krat, ale dalej jest stłoczenie, choroby, antybiotyki i brak słońca.
1. Chów wolnowybiegowy.
No i tutaj sytuacja jest, no myślę, że jednak lepsza, ponieważ kura ma do dyspozycji nie tylko kurnik, ale ma też wybieg. I jakby słońce, tak, ma powietrze, ma ziemię, może sobie grzebać, drapać, czyli już jakieś jej te potrzeby są spełnione. Więc jeżeli tutaj mamy się decydować, mamy jakiś wybór, no to możemy tą 1, myślę, w miarę czystym sumieniem, jeżeli można tak powiedzieć,
kura jeszcze może
wybrać.
Nie jest w pełni szczęśliwa, no ale ma dostęp do wody, mają grzędy.
Zgadza się.
Karmione są paszą, choć nie wiemy tutaj jeszcze jaką.
Ale na pewno można powiedzieć tutaj, że jest to jakiś już sposób taki, no w miarę etyczny traktowania zwierzęcia, chociaż dalej jest to jednak przemysł. Natomiast w kwestii zdrowia to faktycznie, myślę, że tutaj kury mogą być jak najbardziej karmione, też złą paszą, mogą dostawać antybiotyki, więc jakby w kwestii naszego zdrowia, to też myślę, że warto by się zastanowić nad tym, ale jeszcze tutaj jedziemy dalej, tak?
Jeszcze została nam jedna kategoria, kategoria 0, czyli chów ekologiczny.
No właśnie, tutaj już myślę, że nawet jest to jednak jajko jakby ze szczęśliwej kury, powiedzmy, i zdrowe, tak? No i myślę, że w większości przypadków gdzieś tam tak jest.
Czyli kura ma dostęp do światła, ma dostęp do piasku, w którym może się kąpać. Karma jest bez dodatków chemicznych.
Karma jest, to jest ekologiczna, temu nazywa się to właśnie chowem ekologicznym, ze względu na paszę, jaką się daje.
Poza tym taki chów ekologiczny w niektórych jakichś gospodarstwach jakby jest też taką otwartą przestrzenią. Jeżeli ktoś ma gospodarstwo w jakimś takim fajnym miejscu, nawet na kolonii, więc może tak się zdarzyć, że one po prostu sobie chodzą.
Jeżeli to jest mniejsza ilość tych kur, to nawet to chów ekologiczny mamy przecież na wsiach. Kury sobie chodzą, są wolne, chodzą po dwórkach.
Chów ekologiczny jest to chów, można powiedzieć, niekomercyjny, nieprzemysłowy.
Właśnie.
To robią indywidualne osoby, to robią rolnicy w gospodarstwach, to robią też ekolodzy.
No właśnie w chowie ekologicznym, czyli w gospodarstwach rolnych przeważnie, no to tych kur jest oczywiście mniej. To są gospodarstwa do 50 kur, więc nie ma stłoczenia, no i przez to też nie trzeba używać antybiotyków. Także tutaj to jajko z takiej kury na pewno będzie najzdrowsze spośród tych dostępnych na rynku.
Ja słyszałam na przykład o hodowaniu kur na drzewach.
Nasz przyjaciel ma kury. Ma takie podwórko tutaj w Białymstoku. No i te kury od sąsiada się przeniosły do naszego Piotra, naszego przyjaciela.
Zostawiły sąsiada i...
Tak. Część kur zostało, a część przyszły do Piotra i tam u niego sobie tam na grządkach grasowały. No to Piotr pomyślał, że no to okej, sąsiad nic do tego nie miał. Kury przychodzą przez płot do naszego Piotra i Piotr pomyślał, że to nie będzie ich wyganiał, a że się zadomowiły, nawet spały u niego na noc, nie chowały się do kurnika, to też no, były te zimne noce, wiadomo, więc postanowił zbudować im ekologiczny kurnik. Kurnik z gliny i słomy. No i te kury tam sobie mieszkały. Później jeszcze doszło do niego kilka kur i sam sprowadził więcej, bo spodobało...
Koguty.
I koguty. Spodobało mu się to. Nie ma kur dla jaj, tylko ma kury, ponieważ lubi kury. Bo kury są fajne.
Ale kury znoszą jajka, więc
są ciekawymi stworzeniami. No to przy okazji są jajka. Ponieważ kury to są ptaki. Są ptakami, kury latają. W chowach takich przemysłowych obcina się im te lotki, żeby nie mogły latać, czyli też nie spełniają pewnych swoich czynności, które mogłyby spełniać. Piotr lotek nie przycinał, no więc te kury zaczęły fruwać. No i ciekawą opcją było to, że te kury spały nie w kurniku na przykład, a spały na drzewach. Także kury były
zrobiły
różne.
Sobie grzędy.
Kury z kogutami spały sobie na drzewach, a za dnia po prostu grasowały po podwórku.
Ten chów ekologiczny, czyli można w bardzo różne sposoby, a tutaj akurat w Białymstoku mamy przykład tych kur, które rzeczywiście są szczęśliwe i same sobie wybierają właściciela i jeszcze w ogóle śpią gdzie chcą.
No i oczywiście będą żyły do końca swojego życia, także tutaj jak się nieś przestaną, to tak czy siak one sobie dalej będą żyć. Po prostu kury są fajne.
A jeszcze mówimy o jajkach. Na niektórych są takie napisy, że one są bez GMO. To jest trochę takie mylne i takie cwaniactwo, bo okazuje się, że to, że jest bez GMO, nie musi oznaczać, że nie był to chów klatkowy. Chodzi tu o to, że były przebadane tylko pod kątem GMO i tyle.
Czyli paszy, tak? Jaką spożywają, bo pasza może być GMO.
Natomiast więc... mogą być hodowane w klatkach, ale paszą bez GMO. Czyli zwracajmy na to uwagę.
To często taki chwyt jest jakby marketingowy, tak, że sugeruje nam producent, że coś jest fajnego, a za tym czas często właśnie najczęściej kryje się ta druga jakby strona tego medalu.
Biznesu,
jeżeli chcielibyśmy właśnie mieć czyste sumienie, jeżeli zależy nam na zwierzętach i na tym, żeby one nie cierpiały tak mocno.
I na zdrowych jajkach tak.
I na zdrowych jajkach. No to właśnie patrzmy, z jakiego chowu one pochodzą.
Czyli na numerek, tak? Na numerek, który jest z przodu tego.
Na ten pierwszy
kodu.
Numerek. Nie kupujmy trójek, nie kupujmy dwójek.
Właśnie to ten pierwszy jakby numer mówi o rodzaju chowu.
Mówiliśmy teraz o jajkach bez GMO, na przykład z takim opisem. Tak samo i jest bez antybiotyków, bo często pojawiają się w sklepach takie jajka, na których wielkimi literami jest napisane jajka bez antybiotyków. Co wcale nie oznacza, że te jajka nie mogą być też z chowu klatkowego i te kury były, nazwijmy to, nieszczęśliwe. Po prostu sprawdzono, że w tym jajku nie ma antybiotyków i tyle.
Zgadza się, więc tutaj to wcale nic nie mówi nam o sposobie traktowania tych zwierząt, zwłaszcza, że mogą być bez antybiotyków i na przykład długość ich życia jest bardzo krótka, więc one zanim zachorują albo nawet są chore, te jajka z kolei mogą zawierać różne pasożyty, grzyby, wirusy, bakterie, a są po prostu bez antybiotyków, więc jakby w tym momencie tutaj może być skracana długość życia kury, czy ona po prostu tak poniesie te jajka, zaczyna się z nią coś dziać i do ubojni, tak, jadą. Albo w ogóle, no, krótki okres życia, ten organizm jeszcze wytrzymuje te ciężkie warunki. Potem jest coraz gorzej.
Jest jeszcze jedna kategoria jajek, nie wiem, czy to można nazwać kategorią, jajka nieoznakowane, które są bardzo często dostępne na bazarach. Skąd takie jajka mogą być?
Ja myślę, że albo z małych gospodarstw, albo z oszustwa troszeczkę, tak, tutaj, że ktoś mógł sobie, nie wiem, kupić jajka, powiedzmy...
Kupuje sobie jajka w markecie z numerem 3, wyciera tę pieczątkę i sprzedaje jako chów ekologiczny. I bo wtedy taki, też po wyższej cenie. Słyszałam o takich zjawiskach, także myślę, że to ma miejsce również.
Więc trzeba też uważać, jakby nie sugerować się tym, że jak nie jest oznakowany, to na pewno pochodzi z jakiegoś tam fajnego gospodarstwa i że jest ekologiczne.
Mówimy tutaj o tej pierwszej liczbie, która powinna być. Potem następna to są kolejne dwie liczby. To drugie oznaczenie to jest najczęściej symbol kraju, z którego pochodzą jajka. No i u nas to raczej wszystkie są PL, prawda? Więc to jest oczywiste. No i zostają tutaj jeszcze kolejne oznaczenia. Trzeci ciąg jakby liczb taki, bo to jest 8 liczb. I to są kody województwa, kody powiatu, kod zakresu działalności, także kod firmy. Przejdźmy teraz może do innego tematu, bo okazuje się, że jajko to jest taka sprawa trochę ideologiczna. Są różne opinie na temat właśnie tych różnych chowów i często kontrowersyjne. Natomiast to jest też często tak, że zwolennicy na przykład trójek walczą ze zwolennikami hodowcami zerówek, obrońcy zwierząt z hodowcami, no to taki odwieczny dylemat jak przy różnych zwierzętach. Znalazłam w internecie kilka takich kontropinii jakby. Zachęcaliśmy do tego, żeby kupować jaja od kur z wolnego wybiegu. Ale też spotkałam się z taką opinią, że te jaja zawierają szkodliwe substancje, między innymi dioksyny, no a skąd one się niby miały tam wziąć? Okazuje się, że one powstają oczywiście w domowych piecach, w których pali się paliwem złej jakości, co u nas się w Polsce jeszcze zdarza, często odpadami i to się wydostaje z dymem i opada na ziemię. Gleba może być skażona tymi dioksynami. Poza tym kury potrafią też skubnąć na przykład taką ropę z traktora, która gdzieś się tam rozleje. Są narażone na kontakty z dzikim ptactwem i że to właśnie dotyczy tych kur z wolnego wybiegu, bo one sobie tak wolno chodzą i tak sobie robią, co chcą.
Nie sądzę, dlatego że wolny wybieg nie oznacza, że kury sobie chodzą w samopas, dlatego że jest ryzyko, że jakiś drapieżnik po prostu by mógł...
Poza tym warunki hodowli kur też muszą być określone.
Tak, to nie dokładnie. Nie tak mogą sobie chodzić, prawda, czy po czyichś polach, zwłaszcza jakichś innych gospodarzy, więc są często ogrodzone.
Kolejna opinia, którą taka kontropinia, z którą się spotkałam, że nie kupuję jajek ekologicznych, czyli tych zerówek, ponieważ wielokrotnie trafiłam na zepsute sztuki. I że te jajka ekologiczne to szybciej się psują.
Chemia, którą się karmi, jakby te zwierzęta właśnie, prawda, te antybiotyki, tak mówiłyśmy wcześniej, może powoduje, że te jajka są w jakiś sposób, mają dłuższą trwałość. Aczkolwiek wydaje mi się, że generalnie sposób przechowywania jest tutaj najistotniejszy. Jeżeli jajko jakby nie jest przechowywane w odpowiednich warunkach, no to będzie się psuło, a nie
czy
raz...
Czy ono będzie z takiego chowu, czy będzie z takiego? Także to
myślę,
jest kwestia...
że tak. Czy jakby lodów...
Produkt tak właściwie, no im zimniej, im chłodniej, tym dłuższa zachowana trwałość.
Poza tym
nie,
myślę...
Też jeszcze nie wiemy, ile takie jajko w sklepie czy w markecie leżało gdzieś tam w magazynie, zanim zostało na półki wystawione, także...
Jajka ekologiczne są także bardzo drogie, nie każdego na to stać, taka kolejna kontropinia. Myślę, rzeczywiście, że są drogie, to prawda.
Czasem jak wszystkie dwa ekologiczne złote... produkty.
Nie, zależy nam na zdrowiu, no to poświęćmy tutaj więcej grosza na to nasze zdrowie. No i jeżeli zależy nam na humanitarnym traktowaniu zwierząt, jeżeli kochamy zwierzęta, no to kupujmy te zerówki.
Ostatnio głośno było dosyć o tym, że się zmieniły przepisy unijne dotyczące właśnie hodowli kur i że powiększono tym kurom klatki. Te klatki są wyposażone w poidło, grzędę i drapaki, ale na ile to się rzeczywiście zmieniło?
Ja przypominam, że, bo tu chodzi o chów klatkowy, przypominam, że powierzchnia dla jednej kury to jest kartka formatu A4, a tam została powiększona dosłownie tam o bardzo niewielką przestrzeń.
Poza chyba tym, około 20 centymetrów.
Tak, gdzieś będzie tyle.
Z perspektywy kury, myślę, jakby tak spojrzeć, siedzieć w tej klatce, to ta zmiana jest w ogóle, myślę, nawet no,
nieodczuwalna
dla kury. Bo
klatka to jest klatka,
kura
tak?
Z rozprostowanymi skrzydłami zajmuje jedną troszeczkę powierzchni, ona dalej jest ściśnięta, no i dalej siedzi w klatce, jest zniewolona.
I na prętach, więc po prostu, no to jest męczenie zwierząt, co tu dużo mówić.
To były kontropinie, natomiast na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę? Tutaj na przykład Łokik się przejrzał sprzedaży jajek i jajkom między innymi i na przykład stwierdził, że producenci mają też swoje takie różne triki, żeby nas podejść i na przykład jajka rzekomo ekologiczne, gdzie nie ma napisu ekologiczne, ale za to jest taki rysuneczek. Piękna kura chodząca po trawie, sielski, wiejski krajobraz, no a jajka na przykład są z chowu klatkowego, więc ciągle podkreślamy, że nie może nas zwieść opakowanie, tylko patrzmy na te numery na jajkach, na ten pierwszy zwłaszcza numer, bo on nam mówi, w jakich warunkach żyją kury, co się oczywiście przekłada na jakość jajek. Teraz może temat najbardziej wam bliski, bo wy jesteście wegankami, akurat jajek nie jecie, o kurach wiecie wszystko, natomiast właśnie, no jak wyglądają święta wielkanocne u wegan? Co zastępuje jajko?
Weganie potrafią wszystko zastąpić.
Normalnie.
Wszystko wszystkim.
Tak. Zacznę od zastępowania jajek. Przede wszystkim, co to jest jajko? No ja to zawsze jak gotuję albo podrabiam, powiedzmy, jakieś takie potrawy mięsne, czy właśnie czy z jajkami, czy z mlekiem, to myślę sobie, z czego to jest, jaki skład jest tego taki, no powiedzmy, troszeczkę chemiczny.
Wróćmy do tego, czy można smakowo zastąpić jajko.
Oj, można i smakowo, i konsystencją.
W zasadzie nie ma chyba rzeczy, w których, jeśli chodzi o pieczenie, jajko jest tą podstawą taką, która wiąże.
Właśnie dla mnie zupełnie nie. Ja nie odczuwam w ogóle. Może tak, powiem jeszcze o tym składzie troszeczkę, w sensie właśnie, że to jest, prawda, mówiliśmy, że białko. Co jeszcze musi jajko zawierać, żeby to było, te wszystkie składniki potrzebne, czyli te, mówiliśmy, witaminy, tłuszcze na pewno jakieś też tam są, prawda? I substancja kleista. Właśnie, no te białko, ale ono jest takie specyficzne, jest kleiste. Powiem tak, że taką podstawą zastąpienia jakby tej konsystencji kleistej i sklejania potraw jest siemię lniane. Z kolei jeszcze drugą taką jakby opcją jest też mąka ziemniaczana, chociaż no siemię jest zdrowsze zdecydowanie. Mąki nie polecam w kwestii zdrowotnej, ale gdzieś tam możemy też sobie dodać do czegoś, jeżeli potrzebujemy szybko skleić, a nie mamy na przykład nasion. Zwykła jakaś mąka też może się przydać. Chodzi o to, co jest jakby kleiste, czyli szukamy tych zastępników, które są kleiste. Tutaj jeżeli chodzi o tłuszcze, to każdy olej roślinny, prawda, ten tłuszcz, który jest w jajku, możemy każdym olejem roślinnym zastąpić. A białko każdym białkiem roślinnym. Ja polecam w ogóle ciciorkę, bo ona bardzo fajnie i soję. Tutaj też tofu.
No weganie potrafią na przykład zrobić nie jajecznicę, a na przykład ciecionicę, tofucznicę. Bardzo pyszne, smakuje właściwie jak jajko. No zostaje jeszcze ten aromat jajka, bo jest specyficzny. No to my też mamy na to patent. Jest taka sól, tak zwana czarna, sól czarna. Ona po prostu smakuje już ugotowanym, posolonym jajkiem.
Namak.
No dobrze, a jak u wegetarian, no jeszcze u wegetarian to jeszcze jajka są. Na przykład u wegan, jak wygląda stół wielkanocny? Robicie jajko na przykład z sałatki wielowarzywnej?
Powiem tak, że jeżeli można zakupić foremki, takie w kształcie jajek i zrobić białko z agaru i mleka na przykład sojowego, zalać, a później żółtko na przykład zrobić z cieciorki albo z dyni nawet, Hokkaido, gdzie bardzo przypomina żółtko. Więc można
taka, i tak się taka twórcza działalność wegan.
Pracochłonna trochę.
Tak.
Ale ciekawa, bo to wygląda jak jajko faktycznie. No i smakuje znaczy, to podobnie.
No troszkę bardziej niż, prawda, jajko, które sobie kupimy, wrzucimy do wody, gotujemy. Może myślę tak, że też to jest fajną zabawą i doświadczeniem, ale też nie jest aż tak pracochłonne. Aż tak bardzo. Więc jeżeli ktoś ma
poszukiwanie nowych smaków, tak? Smaków z roślin w ten sposób, żeby zastąpić te odpowiedniki mięsne. No jeżeli chodzi o sałatę, tą słynną warzywną, tak, to te jajko. No my nie musimy dodawać jajka, bo dodajemy po prostu sól, więc nam to pachnie jajkiem.
Także polecam tutaj.
Czyli święta wielkanocne, można powiedzieć, że weganie, mimo niejedzenia jajek, też sobie jakoś...
Nasze święta są bez jaj i są pyszne również.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o jajkach, no bo jajka przed Wielkanocą to jest w zasadzie największy temat. To świetny element zdrowej diety, choć bywało kiedyś inaczej, bo lekarze negatywnie mówili o jajkach. No a teraz się to wszystko zmieniło. Jajka wracają na polskie stoły nie tylko w Wielkanoc, bo coraz więcej lekarzy twierdzi, że nie tylko nie szkodzą, ale także zapobiegają chorobom cywilizacyjnym, a nawet są skutecznym sposobem na utrzymanie pięknej sylwetki. O wartości jajek porozmawiamy sobie teraz w Ekosferze z dietoterapeutką Anną Purwin.
Jajko to jest coś bardzo fajnego, dlatego że ma dwojaką strukturę, bo ma białko i żółtko. Natomiast paradoksem w jajku jest to, że to żółtko zawiera więcej białka niż samo białko. Natomiast samo żółtko z jaja jest źródłem naprawdę bardzo dużej ilości aminokwasów. Zawiera tłuszcz, o dziwo, prawda? Aż 4 gramy na jajko, z czego 1,5 grama są to tłuszcze nasycone. Zawiera witaminy i minerały. Do takich minerałów należą żelazo, fosfor, potas, magnez, ale też jest bardzo bogate w witaminy, przede wszystkim te rozpuszczalne w tłuszczach A, E i D. Jest to produkt, który jest jednym z produktów o największej zawartości witaminy D. Zawiera też kwas foliowy, witaminy z grupy B, B12, B6, B2, B1, także jest naprawdę bardzo fajnym produktem. Zawiera też cholinę, która ma doskonały wpływ na kondycję mózgu, poprawia pamięć, bierze też udział w zwalczaniu takich chorób jak choroba Alzheimera czy demencja starcza, wzmacnia komórki mózgowe. Białko zawiera tylko białko i jest źródłem tylko białka, natomiast natomiast żółtko jest źródłem lepszego białka. Także oprócz tego jeszcze zawiera lecytynę, która dba o dobry stan naszego szpiku kostnego, między innymi o stan wątroby, serca, układu nerwowego. Przyczynia się do poprawy pamięci, lepszej koncentracji, ale także poprawia kondycję membran komórkowych, co powoduje, że te komórki są bardziej odporne na działanie niekorzystnych czynników oraz, co ciekawe, ma regulujący wpływ na poziom cholesterolu, czyli ani go nie obniża, ani go nie podwyższa, albo inaczej, albo go podwyższa, albo go obniża, w zależności od tego, czego organizm potrzebuje.
No właśnie, to skąd takie opinie, już coraz częściej dementowane, że nie powinniśmy jeść zbyt dużo jajek, że jajka nie są zbyt zdrowe, zawierają właśnie bardzo dużo cholesterolu?
Może tak, jajka nie zawierają tak dużo cholesterolu, co mogą się przyczynić do jego wzrostu, ale to jest tylko jeden warunek, jeżeli jemy jajka na twardo. Ponieważ wtedy, kiedy żółtko jest najbardziej zbliżone do swojej naturalnej postaci, czyli jest luźne, wolne, lekko tylko podgrzane, ono zachowuje wszystkie swoje właściwości i jest dla nas źródłem tych zdrowych substancji. Natomiast jajko ugotowane na twardo już nie jest takie zdrowe. Dlatego przy tych zbliżających się świętach ten żurek czy barszcz biały ja proponuję, żeby zrobić albo z jajkiem sadzonym, albo z jajkiem w koszulce, które właśnie pozwolą zachować te właściwości jajek. Wiadomo, że w sałatkach będą jajka na twardo, w majonezie też będzie jajko na twardo. Zrównoważmy to sobie tym fajnym jajkiem z luźnym żółtkiem. Naprawdę nasz organizm się nam odwdzięczy. Powiem tak, jajko na twardo jest dla nas bardzo mało wartościowe, więc kiedy możemy, to je po prostu pomińmy. Ono oczywiście może się przyczynić, bo wówczas ten tłuszcz czy te białka zawarte w tym jajku, one już są przetworzone i one naprawdę mogą się okazać dla nas szkodliwe. Dlatego jeżeli mamy wybierać jajka, no to wybierajmy te z luźnym żółtkiem.
Okres wielkanocny to jest taki, kiedy tych jajek, no niestety na twardo, jest najwięcej. Czy jest jakaś liczba bezpieczna, ile tych jajek możemy zjeść?
Jeśli chodzi o jajka na twardo, no to polecam naprawdę ograniczoną ilość, ze względu na to, że są po prostu ciężkostrawne.
Z czym można jeść jajko, żeby było mniej ciężkostrawne?
Na pewno bardziej ciężkostrawne będą jaja z sosami ciężkimi, czyli majonezem, z sosem chrzanowym. Na pewno będą bardziej ciężkostrawne w połączeniu z ziemniakami. Natomiast fajne jest połączenie jajek z zielonymi warzywami, czyli z surówką, z jakąś sałatką. Wtedy też, ponieważ białko jest zakwaszające organizm, a warzywa są odkwaszające, wtedy będzie fajna równowaga i na pewno nam się będzie je lepiej trawiło. Zresztą w warzywach świeżych są enzymy trawienne, które wspomogą jak gdyby trawienie tych jajek.
Często żółtko jajka jest różnego koloru, to znaczy w jednym jajku jest jaśniejsze, w jednym jest ciemniejsze, w jednym mniejsze, w jednym większe, w niektórych nawet są dwa żółtka. Z czego to wynika?
Głównie wynika z tego, czym te kury są karmione i w jakich warunkach sobie żyją. Te jaja, które są ze wsi, kury są na wybiegu podwórkowym, tam gdzie są karmione, paszą na przykład owsianą, prawda? Te jajka będą zupełnie innego koloru niż te, które będą karmione kukurydzą, będą hodowane w klatkach. Również kolor zależy od zawartości, czyli od tych substancji odżywczych, które to jajko zawiera.
To jest też okres oczywiście bardzo jajeczny, okres wielkanocny. Jest to okres, kiedy spędzamy dużo czasu przy stole. Trudny okres dla naszego żołądka, bo nie dość, że te jajka, to jeszcze wszystkiego trzeba spróbować. Czy jest jakiś sposób, żeby nie czuć się takim ociężałym po świętach? Bo się niestety, ale większość z nas taka czuje.
Ja proponuję najprostszy sposób, jaki tylko jest. Przed każdym planowanym posiłkiem, na pół godziny przed posiłkiem, wypić sobie szklankę albo dwie ciepłej, przygotowanej wody. Wówczas nasz organizm przygotujemy do przyjęcia posiłku, ze względu na to, że będzie miał dostarczoną odpowiednią ilość płynu do wyprodukowania enzymów trawiennych. Poza tym wypicie takiej ilości wody zmniejszy nasz apetyt po prostu. Dodatkowo no, możemy sobie się jeszcze wspomóc przyprawami, które pomagają w trawieniu. To są tak popularne przyprawy jak kminek, imbir, rozmaryn, koper, też majeranek, mięta. To są takie przyprawy, które goszczą, zwłaszcza teraz w te święta wielkanocne na naszym stole, jak najbardziej są wskazane. Możemy też się wspomóc z ziołami. W momencie, kiedy jemy posiłek tłusty, za chwilę nasz organizm wymaga substancji żółciopennych, więc możemy się wspomóc. Możemy popić sobie zioła, takie jak karczoch, piołun, dziurawiec, czy korzeń arcydzięgla, albo korzeń mniszka, ale możemy też dodać przyprawy, takie jak kurkuma, kardamon, kardamon, kolendra, anyżek, szałwia, mięta, czy wspomniany już wcześniej rozmaryn. One będą działały żółciopędnie i będą powodowały, że nie będziemy czuć takiej ociężałości. To, co przyjmujemy, nie będzie nam zalegało w żołądku i dalej wiri, tak będziemy czuć większy komfort.
No a już jak będziemy po świętach i niestety nie zastosujemy się do żadnych z tych zasad, a jeszcze mało tego, nie pójdziemy na spacer, więc naprawdę będziemy mieć dla żołądka takie ciężkie święta. Czy na przykład jest jakaś metoda, żeby szybko doprowadzić się do dobrego stanu? Jednodniowa dieta, dwudniowa dieta?
Tak, ja jestem zwolennikiem robienia takich bardzo krótkotrwałych głodówek. To jest naprawdę bardzo fajny moment, kiedy dajemy swojemu organizmowi troszeczkę odpocząć od tego przeładowania. To jest tak jak po przetrenowaniu. Jest wiosna, wyciągamy swój rower, no i pierwsze hurra, bo jest piękna pogoda i jedziemy, a potem następnego dnia umieramy, bo nas mięśnie bolą i dajemy organizmowi odpocząć. Już nie ćwiczymy, nie wsiadamy na ten rower, więc naszemu przewodowi pokarmowemu też musimy dać troszeczkę odpocząć, więc jednodniowa głodówka jak najbardziej na sokach. Ja nie mówię, żeby głodować absolutnie bez niczego, ale na sokach warzywnych, na szejkach owocowo-warzywnych, bądź też na wodzie, na dobrej wodzie, jak najbardziej możemy przetrwać dzień, a wieczorem możemy sobie sprawić kolację, lekką kolację, taką błonnikową, czyli na przykład owsianka. Może to dziwnie zabrzmi, bo owsiankę zwykle jadamy na śniadanie, ale owsianka na noc pomoże nam jak gdyby jeszcze opróżnić nasz przewód pokarmowy, nasze jelita, troszeczkę oczyścić, ten błonnik przepchnie to wszystko i spowoduje, że będzie nam lżej.
Mówiła dietoterapeutka Anna Purwin. A dodajmy jeszcze, że polskie rekomendacje mówią, bo o tym nie mówiliśmy, że zjedzenie nawet 2 czy 3 sztuk jaj dziennie nie powodują zdrowego człowieka wzrostu cholesterolu. No i jeszcze pewnie niektórych interesuje średnia kaloryczność jajek. Małe jajko 55 kalorii, średnie jajko 63 kalorie, duże jajko 72 kalorie.
Ekosfera.
W ekosferze dziś rozmawiamy przed Wielkanocą o jajkach. Starożytni filozofowie uważali, że jajko stanowi doskonały symbol świata, no bo skorupka to ziemia, białko to woda, żółtko to ogień, a w tym zaokrąglonym końcu pod skorupką to jest powietrze. Co jeszcze warto wiedzieć o jajkach? Skąd się na przykład wziął zwyczaj malowania jaj? To trudno ostatecznie powiedzieć. No wiadomo, że najstarsze odnalezione ubarwione jajka pochodzą z Mezopotamii. Tak czy siak pisanki to nieodzowny element świąt. W ekosferze nie mówiliśmy jeszcze o tych naturalnych sposobach barwienia jaj. Zaczniemy może od eksperymentu, który przeprowadzili nasi radiowi koledzy Andrzej Ryczkowski i Kamil Kalicki. Właśnie próbowali różnymi metodami pomalować jajka. Jak im to wyszło? Posłuchajmy.
2 facetów w kuchni. W naszym eksperymencie spróbujemy zgodnie z tradycyjnymi metodami, sposobami zabarwić jajka.
Wielkanoc się zbliża, więc zapytaliśmy Białostoczan, w jaki sposób najłatwiej, najbardziej ekologicznie, a więc nie używając farbek, pomalować jajka.
Ja w cebulniku zawsze malowałam.
W cebulniku.
W cebulniku.
A cebulnik?
Moja babcia robi coś takiego, że zawija je w rajstopy takie stare i w obierkach cebuli je gdzieś tam moczy. Nie mam zielonego pojęcia, co jeszcze z tym robię, ale są takie ładne brązowo-żółto coś tam.
Ale nie skorzystamy z najbardziej oczywistego sposobu.
To może zapytajmy o inne.
W buraczkach można malować. Wychodzą kolory od takiego jasnego pomarańczu po rudości. No albo takie bordo. W zbożu się malowało też jajka, żeby zielone kolory otrzymać.
Można malować woskiem, ale to trzeba mieć trochę cierpliwości.
Burak? Burak zafarbuje? Nie wiem.
To burak na jaki kolor?
No, raczej na taki jak cebula podobny.
Słyszałem, że jeszcze kapusta czerwona. A na jaki kolor?
Chyba pisanki w tą Wielkanoc będą jednokolorowe.
Czerwony kolor mają dać buraki.
Ale poszedłeś chyba po najmniejszej linii oporu. Zabrałeś żonie sałatkę?
Tak, sałatkę przyrządzoną na chłodne dni. Zgromadziliśmy także trawę i...
Trawę?
Trawa ma zabarwić skorupkę jajka na zielono.
A co ciekawe, czerwona kapusta, jak sama nazwa wskazuje,
zabarwi nam jajka na niebiesko.
Kawa ma zrobić to samo co cebula, a więc co? Próbujemy.
Próbujemy.
Jako że metody są dwie, czyli albo gotujemy jajka w naszym wywarze z barwnika, albo zostawiamy je na 12 godzin. My wybieramy dłuższą, drugą opcję. Na początek musimy przyrządzić wywar z kapusty. Kroimy drobno kapustę.
Wrzucamy do garnka z wodą. Dodajemy do tego kilka łyżek octu. Po co?
Po to, żeby kolor się utrwalił i odstawiamy na noc, aby puściło to kolor. W związku z tym, że barwników mamy 5, jaj mamy 10, pomalujemy po 2 jajka w każdym kolorze. Próbka pierwsza. Kubeczek, jajeczko.
Ostrożnie.
Uważaj, żeby nie było tak jak w seksmisji.
Jak?
Oj, ale się dziecko popaprało. Weźmy to. Jajeczko trzeba... Tak, tu tylko skorupkę ściągnąć.
Bo mnie to wyskoczyło.
A no tak, trudno.
Ostrożnie.
Nie przypomina to w żaden sposób koloru niebieskiego? Na brązowo barwi?
Kawa. Czy ty mocno pijesz? Ile mam wsypać?
Siekiera.
Sypiemy.
Andrzej, nie żałuj, to nie twoja kawa.
Kolejne kubeczki. Mamy kurkumę. W przepisie znowu nie ma ilości, którą powinniśmy wsypać. Wsypiemy wszystko, co mamy.
Od przybytku głowa nie boli, najwyżej będzie za bardzo żółte. Ostatnie dwa kubeczki, ostatnie dwa jajka i...
Trawa, w związku z tym narwaliśmy świeżej, zielonej, pięknej trawy.
Czujesz, jak pachnie? Świętami.
I jeszcze buraczki.
Woda się gotuje. Zalewamy po kolei. Do tego wszystkiego musimy teraz dodać odrobinę octu. To teraz wkładamy jajka.
Spróbujemy zrobić tak, żeby nic się nie wylało. Ach, nie udało się. Sprzątamy. Drugie jajko. Raz, dwa, trzy. Hop. Ach.
Kawa na ławę. Wiesz co, może małe espresso na początek. Na zdrowie.
Na zdrowie. Hop. Trawa. I kolejne hops. Dlaczego jajka daje się pofarbować?
Skorupka składa się z węglanów.
Doktor habilitowana Agnieszka Wilczewska z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
Węglany mają to do siebie, że bardzo łatwo pochłaniają barwniki, czyli absorbują na powierzchni. Skorupka jest porowata i ta powierzchnia jest dosyć duża i dlatego tak łatwo się farbuje.
I już po 12 godzinach oczekiwania możemy wyciągnąć nasze pisanki.
Na początek buraczki, a raczej sałatka z buraków. Odlewamy wodę.
Wyciągamy.
Powiedzmy, że nie jest najlepiej.
Zdecydowanie czerwieni to ja tutaj nie widzę. Są jakieś takie plamki, to widać.
Buraków nie widać.
W burakach znajdują się pewne substancje, które należą do grupy flawonoidów. Są to substancje generalnie barwne. Są to także wskaźniki pH. Będą nam reagować na zasadową skorupkę.
Barwnik drugi, trawa.
Jest to piękny barwnik, zresztą używany jako barwnik spożywczy, bo jest to chlorofil. Jest to barwnik i nietrwały i niestety, ale skorupkę jajka chyba zbyt mocno nie zabarwi.
Powinno być zielone. No jest...
Trudno to nazwać zielenią, jakiś kolor po prostu jakiś. O wiem, zieleń domyślna. Może teraz kurkuma?
Znakomity kolor, żółty.
Trzeba powiedzieć, że do tej pory najbardziej jednolita,
nawet trochę zostaje na palcach.
To zabarwienie nastąpiło przez adsorpcję fizyczną tego barwnika na powierzchni, ale może zbyt gruba warstwa to była i dlatego łatwo nam się ściera. Najczęściej polecane jest barwienie przy użyciu octu.
Czerwona kapusta. O, zobacz, jak sama nazwa wskazywała, wyszły niebieskie.
I jeszcze do tego jakieś wzorki, prawie jak pisanka.
Ciekawostka z uwagi na to, że kapusta czerwona jest wskaźnikiem pH. Mówi nam o tym, jeżeli dodamy do wody, czy mamy kwaśne, czy zasadowe środowisko. Czyli jaka jakość jest tej naszej wody.
I na koniec kawa. Trochę wypiliśmy.
Kolor też się pojawił.
Ale trzeba jasno powiedzieć, jajka jednolite, bardzo podobne do tego, co można otrzymać z cebulnika.
Trzeba ciemno powiedzieć.
Kawa przy długim stosowaniu zabarwi nam zęby na pewno na żółto. Natomiast jeżeli chodzi o jajko, to rzeczywiście ona taki słomkowy kolor da nam. Kawa jest czarna, ale raczej ona pochodzi od niebarwnika, tylko widzimy miał kawowy. On tutaj niezbyt dobrze barwi.
Podsumujmy. Okej, nie udało nam się uzyskać tak pięknych efektów jak z użyciem gotowych farb.
Ale mamy ekologiczne, własnoręcznie wykonane pisanki.
Jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne.
Drugi raz już by nam takie po prostu nie wyszły.
Dodajmy jeszcze, że w Polsce malowanie jajek ma ponad 1000-letnią tradycję, a więc bardzo długą. Mamy kraszanki, malowanki. To są takie jajka, które maluje się jednym kolorem. Skrobanki i rysowanki na jednolitym tle rysuje się wzór szpilką. No i mamy jeszcze pisanki. Na jajo nanosi się dekoracje z wosku pszczelego. Na koniec ekosfery jeszcze kilka słów o tym, dlaczego jajko jest dobre na wszystko. Według wierzeń naszych przodków okazuje się, że na przykład umieszcza się jajka w oknach domu po to, żeby ten dom omijały pioruny. Niektórzy rzucali kiedyś jajka w ogień, ponieważ wierzono, że zgasi pożar. Na przykład dotykanie zwierząt gospodarskich święconym jajkiem miało chronić przed chorobami. Dodawanie potłuczonych skorupek jaj wielkanocnych do kurzej karmy miało spowodować, żeby kury się lepiej niosły, a w wodzie, w której gotowały się jajka, należało umyć twarz, wtedy będzie się pięknym i nie będzie się miało problemów skórnych. Prawda czy nie? Nie wiemy, dopóki tego nie sprawdzimy. Może akurat będzie okazja, żeby sprawdzić te święta. Wesołych świąt, kolejna Ekosfera za tydzień. Do usłyszenia, mówi Aneta Gałaburda.
Ekosfera.